Radio RMF 24, program popołudniowy. Nowa władza, ta sama inwigilacja. Koordynator służb chce wiedzieć, kto z kim pisze. Taki tytuł w polskiej prasie, konkretnie w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazety Prawnej. DGP podaje, że w projekcie ustawy Prawo komunikacji elektronicznej mogą znaleźć się rozwiązania pozwalające służbom m.in. na dostęp do naszych wiadomości wysyłanych przez maila albo przez platformy komunikacyjne. Na ten temat teraz porozmawiamy. Jest z nami pan Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy rządzący chcą zmusić operatorów, by udostępniali służbom takie dane?
Dzisiaj jest tak, że firmy telekomunikacyjne mają obowiązek przechowywania informacji na temat tego, gdzie jesteśmy, z kim rozmawiamy, jak długo rozmawiamy, przechowywanie tych informacji przez 12 miesięcy i zdalnego, bez jakiejkolwiek kontroli, udostępniania tych danych służbom. Służby z tego korzystają średnio tam 1,5 do 2 milionów razy w skali roku. Natomiast problem, o którym dzisiaj rozmawiamy, dotyczy tego, że w resorcie czy u koordynatora do spraw służb specjalnych powstał pomysł, żeby ten obowiązek przechowywania danych właśnie przez 12 miesięcy rozszerzyć z firm telekomunikacyjnych na inne firmy. Chodzi o tych, którzy dostarczają nam pocztę elektroniczną, komunikatory, żeby oni też przechowywali, po to, żeby później udostępniać służbom, informacje na temat tego, jak korzystamy z ich usług, kiedy się logujemy, gdzie wtedy jesteśmy. Nie dotyczy to treści wiadomości, dotyczy to tylko tych tak zwanych metadanych, no ale chodziłoby o to, żeby firmy takie informacje przechowywały, czyli kiedy się logowałem na swoją skrzynkę mailową albo do kogo wysyłałem wiadomość za pośrednictwem komunikatora. Natomiast cała ta koncepcja w ogóle jest moim zdaniem i niebezpieczna, i nierealistyczna. Niebezpieczna, dlatego, że nad tymi 2 milionami zapytań o billingi i lokalizacji nie ma jakiejkolwiek kontroli. Mielibyśmy teraz kolejne dziesiątki, setki tysięcy zapytań, znowu bez jakiejkolwiek kontroli. Znając aferę Pegasusa i wiedząc, że no służby wiążą się z potencjałem nadużyć, boję się, że tutaj też by takie nadużycie się znalazły. Drugi element, czyli nierealistyczność, bo obowiązek, którego powstanie postuluje minister koordynator, będzie przestrzegany, czy musiałby być przestrzegany przez firmy mające siedzibę w Polsce, czyli dostawców niektórych usług mailowych. Natomiast główne, czy najczęściej, najbardziej popularne komunikatory, jak WhatsApp albo skrzynki mailowe, jak Gmail, no to tymi przepisami się nie będą zbytnio przejmować, już mówię najbardziej kolokwialnie, i względem nich ten obowiązek i tak nie zadziała.
Ale rozumiem, że my jesteśmy na bardzo wstępnym etapie tego projektu, bo rozumiem, że projekt, nie ma mowy o tym w tej chwili, żeby był w parlamencie, że to są dopiero przymiarki do tego, żeby to prawo komunikacji elektronicznej zmienić.
Projekt zmiany czy uchwalenia prawa komunikacji elektronicznej został przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji i w wersji, którą przedstawiło do konsultacji MC, właśnie Ministerstwo Cyfryzacji, nie ma nic o tym, żeby ten obowiązek retencji i przechowywania danych poszerzyć na inne podmioty. Konsultacje spowodowały, że wpłynęły do ministerstwa różne opinie organizacji, takich jak Fundacja Panoptykon, ale też innych organów państwowych, ministra koordynatora. No i tutaj minister koordynator, o czym jest też ten tekst w Dzienniku Gazecie Prawnej, przekonuje, żeby ten obowiązek poszerzyć. Co bardzo ciekawe i to chyba warto zwrócić uwagę, mamy identyczną dyskusję, identyczne napięcie pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a powiedzmy sektorami siłowymi, jaki mieliśmy w poprzedniej kadencji parlamentu.
Kiedy i przy poprzedniej władzy. Podeszło...
Tak, właśnie. Ministerstwo Cyfryzacji też planowało przygotować prawo komunikacji elektronicznej. No, tam ostatecznie ten projekt nie został uchwalony, ale tam też na skutek argumentów ze strony resortów siłowych ten obowiązek przewidziano, no nie zostało to uchwalone, więc temat wrócił. Nowa kadencja, ale rzeczywiście te same problemy i te same napięcia.
A pańskim zdaniem i zdaniem fundacji, czy uważacie, że ten dostęp służb do naszych wiadomości czy do naszej komunikacji elektronicznej, mówiąc szeroko, on jest wystarczający, czy on jest niewystarczający, czy on spełnia standardy takie, jakie obowiązują na przykład w zachodniej Europie?
Myślę, że trzeba odróżnić kwestię tego, czy służby mają takie czy nie, lub inne uprawnienia dostępu do treści korespondencji, do szyfrowanych komunikatorów, do metadanych, od tego, na jakich zasadach się to odbywa. Jeżeli chodzi o to, do czego nasze służby mają dostęp, no to tutaj się niczym nie różnimy. Natomiast różnimy się tym, na jakich zasadach się to odbywa, ponieważ niestety i dzisiaj, i w ostatnich latach ten dostęp służb do danych nie jest należycie kontrolowany. Przy czym ten problem się nasila, bo kiedy 20 lat temu ukształtowano mechanizmy kontroli nad służbami specjalnymi, nikt jeszcze nie myślał o Pegasusie, o sztucznej inteligencji. Nie było też wtedy wielkich baz danych cyfryzującego się państwa, więc ryzyka też były mniejsze. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której wiemy, że brak kontroli nad służbami zagraża prawu do prywatności, ale też demokracji. No i musimy w jakiś sposób się za to zabrać i zamiast poszerzać uprawnienia służb, po prostu zadbać o to, żeby nie były państwem w państwie.
Ta argumentacja ze strony służb, przynajmniej tak to wygląda w dzienniku Gazecie Prawnej, jest taka, że mamy do czynienia z niebezpieczną sytuacją, że nie jest pewna stabilność polityczna, w związku z tym służby potrzebują dostępu do danych. Jak pan odbiera tego typu argumenty?
No, oczywiście sytuacja międzynarodowa, napięcia, no, przede wszystkim po prostu wojna w Ukrainie rodzi gigantyczne zagrożenia. Polska jest obiektem cyberataków, najprawdopodobniej ze wschodu, więc rozumiem argumentację polegającą na tym, że państwo i aparat służby państwowe muszą mieć skuteczne narzędzia do tego, żeby przeciwdziałać nadużyciom. Ale mam jednocześnie taką obawę, że wojna będzie, albo innego typu problemy, zawsze są wygodną wymówką, aby uzasadnić to, że nie chce się być poddanym kontroli. Bo kto lubi być kontrolowany? Służby nie lubią.
I to najciekawsze jest w tym wszystkim to, że to bez względu na to, jaką władzę mamy, czy tą sprzed 15 października, czy tą po wyborach październikowych, rozumiem, że jej zakusy czy apetyty na naszą komunikację elektroniczną są podobne, ale pańskim zdaniem to się bierze z ze swego rodzaju takiej bezwładności biurokratycznej służb, które zawsze chcą więcej, czy to jest kwestia no, takiego, a nie innego postępowania ludzi, a być może jest też tak, tego nie wiem, że służby wiedzą coś, czego my nie wiemy i dlatego potrzebują dostępu, czy tak twierdzą, że potrzebują dostępu do tego, co się w sieci głęboko dzieje.
Tak jak mówiłem, tu nie chodzi o to, żeby powiedzieć służbom, że nie mogą mieć do czegoś dostępu, tylko z każdym
Żeby je
dostępem, z
kontrolować.
każdą większą liczbą informacji, która pozwala stworzyć szczegółowe profile każdego z nas, nie tylko, już mówiąc, przysłowiowego rosyjskiego szpiega, to musi temu towarzyszyć większa kontrola. I ta sytuacja, jaką mamy dzisiaj, się nie zmieniała przez wiele, wiele lat. Jakąś nadzieję daje to, że problem czy konieczność wprowadzenia mechanizmów kontroli nad służbami znalazł się w umowie koalicyjnej rządzącego dzisiaj rządu, który zobowiązał się w tej umowie koalicyjnej do stworzenia jakichś mechanizmów kontroli, do przyznania osobom, które były poddane inwigilacji, prawa do uzyskania informacji na temat tego, że ktoś się nimi interesował. No, minęło 100 dni, minęło chyba już 100 kilkadziesiąt. No, czekamy na projekt. Mam nadzieję, że zamiast poszerzać uprawnienia służb, rząd będzie zadba także o to, żeby zrealizować swoje zobowiązania, które no, zaciągnął względem wyborców.
A pańskim zdaniem taki idealny model kontroli, który by nam zapewnił jako obywatelom bezpieczeństwo naszych danych, naszej komunikacji elektronicznej, jakby miał wyglądać?
Myślę, że są dwa filary takiego systemu. Z jednej strony jest to wspomniane przeze mnie prawo do informacji, to znaczy to, że sytuacja, w której ktoś był podsłuchiwany, na przykład, i potem nie przyniosło to żadnych materiałów do postępowania karnego, o nic nie został oskarżony, to po 6 bądź 12 miesiącach taka osoba powinna się o tym dowiadywać, po to, żeby na przykład móc złożyć skargę. I to jest mechanizm, który działa w bardzo wielu państwach unijnych i moim zdaniem on jest kluczowy dla zapewnienia tego, aby funkcjonariusze, zanim kogoś bezpodstawnie zaczną podsłuchiwać czy inwigilować, zastanowią się dwa razy, bo będą wiedzieli, że prędzej czy później się on o tym dowie. Drugi element takiego systemu jest to stworzenie jednak nowej instytucji, takiego NIK-u, Najwyższej Izby Kontroli dla służb, czyli instytucji, która będzie mogła w każdej chwili wejść do służby i powiedzieć, proszę panów, kartę na stół, dlaczego zajmujecie się tą sprawą, dlaczego przechowujecie te informacje na temat konkretnej osoby, zamiast je skasować i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli stworzymy te dwa filary, no to wtedy będziemy mogli spokojnie rozmawiać o tym, żeby zwiększyć uprawnienia służb, aby mogły skutecznie realizować swoje zadania.
I rozumiem, że takie rozwiązania są na zachodzie Europy i zdają egzamin.
Tak, oczywiście. Zdają egzamin jednocześnie bez szkody dla bezpieczeństwa, bo nie możemy się dać sobie wmówić takiego fałszywego dylematu, że musimy wybrać albo bezpieczeństwo, albo prywatność. Istnieją rozwiązania, istnieją mechanizmy, które pozwalają te dwie wartości wyważyć. Służby mogą być skutecznie walczyć, starać się o nasze bezpieczeństwo, ale jednocześnie mieć nad sobą mechanizmy, które zagwarantują czy zabezpieczą nas jako społeczeństwo przed nadużyciami.
Bardzo panu dziękuję za bardzo interesującą rozmowę. Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon, był gościem Radia RMF24. Przypomnijmy bardzo ciekawy artykuł, Dziennik Gazeta Prawna. Nowa władza, ta sama inwigilacja. Koordynator służb chce wiedzieć, kto z kim pisze. Zachęcamy do lektury i do słuchania Radia RMF24.